Chwała Bogu. Taki. Ja chciałem wam, kochani, ogromnie podziękować za to, że modliście się. Niektórzy mieli na sercu jeszcze bardziej, aby modlić się o ten czas tam spędzony z młodzieżą, z dziećmi, abyśmy rzeczywiście mogli w tym czasie, w te dzieci wlać, na ile tylko byśmy potrafili, na ile Bóg by nam dał. Raz, że bojaźni przed tym Bogiem. Dwa, że też miłości, pokazać miłość do Bożego Słowa i też uczyć tego Słowa, żeby w dniu próby, w dniu doświadczenia one mnie działy, w nich Pan zakorzenił głęboko to Słowo, żeby one mogły w dniu próby doświadczenia, jednak Pan mógł im przypomnieć to Słowo, mogły wspomnieć na to Słowo. Dlatego też te wersety, które tam są dobierane, są wersetami bardzo często mówiącymi o tym doświadczeniu, o życiu, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I dlatego też naprawdę zależy nam na tym. I dziękuję jeszcze raz bardzo mocno, bo to jest bardzo dużo, kiedy zbór się modli, kiedy Kościół się modli, kiedy rzeczywiście wiemy. I powiem wam tylko tyle, że naprawdę był to czas, piękny czas przed Bożym obliczem, kiedy rzeczywiście widzieliśmy, że one już nie tyle tak przymuszane, już nie tyle, że zmuszane do tego były, żeby się uczyć tych wersetów, ale mogliśmy wyraźnie widzieć, że one nawet niektóre na bok odchodziły, aby ten werset się nauczyć, aby jednak ten werset dobrze umieć, aby rzeczywiście móc jeszcze może następny móc pojąć. Nie było ich wcale dużo, ale w pewnym momencie zauważyliśmy nawet to, że było tak, że one chciały następnego się jeszcze nauczyć tego samego dnia. Więc chwała Bogu za to z całego serca i naprawdę powiem wam z praktyki, z doświadczenia. Bóg wie, bo wie, ile razy też to przeżywałem i jak to przeżywałem, ale rzeczywiście właśnie w chwili doświadczenia próby młodzieńca, dziecka jest tak, że Boże Słowo jest cały czas żywe i wtedy rzeczywiście Bóg przez swoje Słowo może przypomnieć temu właśnie człowiekowi się, przypomnieć o tym, że On jest, że On naprawdę jest, widzi i słyszy. I dlatego też prośbą moją dalej jest to, żeby tym, którym Bóg położył to na serca, żeby nie zapominali o tym, żeby rzeczywiście mogli wołać w swoich komorach, żeby nie zapominali o tym, żeby te dzieci teraz z kolei, jak już mogły to usłyszeć, jak mogliśmy się tego nauczyć, tak żeby pamiętać, żeby wołać dalej, modlić się, żeby ta pamięć była, żeby ona trwała, żeby rzeczywiście było tak, żeby one mogły dalej z tym chodzić. Z naszej strony, myślę, że też z rodziców strony będzie to też troską, żeby przypominać te fragmenty z nimi. Co do tego, co chciałem się z wami podzielić, to wiecie, tydzień temu tak bardzo mocno, kiedy siedziałem tutaj, kiedy rozmyślałem o Bożym Słowie, dotknął mnie pewien obraz. Pewien obraz, który mamy za oknem. Drzewa bardzo wielkiego, wyniesionego ponad inne drzewa. Drzewa, które jest, można powiedzieć, w swoich gałęziach dosyć obfite, ale jednak suche. Ale jednak suche, jednak coś się z nim stało. I wtedy pomyślałem o tym, że o tym, jak Pan nieraz może nas napominać, jak Pan Jezus używał nieraz tego, co było wokół, aby dotrzeć do Izraela. Pomyślałem o tym, że nieraz Pan używał tych przypowieści, aby oni mogli zrozumieć, czy to siewca, czy inne przypowieści Pan używał, żeby lud mógł coś zrozumieć. Ja wiem, że w naszej drodze życia, naszym chodzeniu za Panem Jezusem Chrystusem, w pewnym momencie możemy już myśleć, że naprawdę idzie dobrze, że jest fajnie, że znamy tyle wersetów na pamięć, że mamy taką radość, że możemy mieć taką radość, kiedy śpiewamy. I Pan rzeczywiście pokazuje, że to jest dobre, to jest bardzo dobre, bo za Nim się chodzi z radością, za Nim się chodzi z wdzięcznością, za Nim się chodzi ze szczęściem. Ale w pewnym momencie Pan jednak gdzieś dotyka się naszych serc jeszcze bardziej i pokazuje, że to musi wypływać Naprawdę, działanie Jego Ducha Świętego, z tego, żeby rzeczywiście to nie było powodowane naszym tylko byciem razem, nie było powodowane tym, że razem śpiewamy, to śpiewamy, jesteśmy, ale żeby to było powodowane rzeczywiście Duchem Świętym, który każdego dnia, codziennie ma moc przez Boga daną, aby dotykać nas Bożym Słowem, aby przyciągać nas do Boga, żeby w pewnym momencie rzeczywiście nie było tak, że wyrośniemy, ale w pewnym momencie już będzie sucho. Już będzie w pewnym momencie tak, że po prostu będzie widać, że coś było wielkiego, coś rzeczywiście mogło być wielkiego, coś dużego, ale jednak jakaś suchość. Bóg przez Ducha Świętego swojego daje zawsze mokrość glebie, daje zawsze tą wilgotność tej glebie. Dlatego tam jest to zaznaczone, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy pojęli, że Bóg swoim Duchem Świętym nawadnia tą glebę, aby ona była niespieczona, niezeschnięta, ale żeby ona mogła być wilgotna, żebyśmy rzeczywiście mogli zrozumieć, co to znaczy być blisko Boga, bo my jako ludzie, emocje każdy z nas ma, większe, mniejsze, ale każdy z nas ma, nie da rady żyć bez emocji na tej ziemi. Żyjemy, więc mamy jakieś emocje, takie bądź też inne, ale mamy. Ale teraz, żeby to było rzeczywiście kierowane przez Ducha Świętego, przez samego Boga, żeby te emocje pochodziły z nieba, trzeba naprawdę należeć do Boga, trzeba mieć z Nim społeczność, trzeba wejść głębiej niż tylko do przedsionka, trzeba wejść dalej, żeby móc doznać obecności Boga, żeby móc doznać rzeczywiście przebywania. Bóg pokazuje, że oczywiście psalmista mówi, ja tu nie podważam tego, że lepiej być w przedsionkach, ale Bóg nas przez Jezusa Chrystusa wprowadza dalej. Kiedy był zakon i mieli zobaczyć, że jest miejsce święte, że jest miejsce, do którego nie mogą wstępować, jeśli będą nieczyści, jeśli będą grzeszyć. Nie mogą tam wejść, musi dokonać się obmycie, musi dokonać się oczyszczenie. Ale tu w Jezusie Chrystusie to się dokonało raz na zawsze. I my możemy tam wejść, my możemy rzeczywiście tam wejść do tego miejsca najświętszego. Ale czy my rzeczywiście jesteśmy gotowi? Czy my jesteśmy gotowi do tego, aby rzeczywiście wejść do tego miejsca przez społeczność naprawdę, która przez społeczność, taką bliską społeczność, przez nawiązanie tej społeczności z samym Bogiem. Naprawdę nasze ciała ciągnie i wróg o tym wie, że nasze ciała mówią, wystarczy ci zaspokojenie, wystarczy ci czas, w którym jesteś na społeczności, wystarczy ci czas radości, nieraz podnoszenia rąk i tu nie neguję, że to jest rzeczywiście tylko z człowieka, ale nieraz może tak być, że wystarczy ci taki czas, ale kiedy wracasz do domu, widzisz, masz tyle zajęć, masz tyle obowiązków, masz tyle rzeczy, wracasz do swoich obowiązków i w pewnym momencie czujesz, że rzeczywiście co, ja tylko potrafię się cieszyć pomiędzy Bożym ludem? Ja potrafię się radować tylko wtedy, kiedy mam zgromadzenie? Ja potrafię tylko ręce wznosić, kiedy rzeczywiście jestem z braćmi, siostrami? Bóg nas powołał do tego, żebyśmy codziennie z Nim chodzili. Powołał nas do tego, żebyśmy tam, gdzie jesteśmy, chociaż nieraz oddzieleni od siebie wieloma kilometrami, mogli przeżywać to czerpanie z tego źródła. Mogli przeżywać czerpanie z tej rzeki, płynącej tak wartko, płynącej tak pięknie, tak zdecydowanie, mogli przeżywać obecność Boga w tych miejscach, tam gdzie jesteśmy. Dlatego Bóg nas zachęca, nawet kiedy właśnie pokazuje nam modlitwę w komorze, za zamkniętymi drzwiami, nas zachęca, żebyśmy nie utracili tego, żebyśmy mieli to, żebyśmy mogli przyjść do Boga, żebyśmy nawet tam, gdzie nas nikt nie widzi, mogli doznawać działania Ducha Świętego, mogli doznawać tego napełniania Duchem Świętym. Wiecie, to jest coś właśnie tak wspaniałego, że my jako ludzie śpimy, my się kładziemy jako ludzie, a Bóg cały czas jest, tak samo jak jest z tymi roślinami. Nieraz patrzymy, cały czas dokonuje się ich wzrost aż do plonu. Kiedy byliśmy teraz na tym wyjeździe, kiedy obserwuję tutaj te zboża, to nie jest tak, że kiedy rolnik patrzy na to zboże rośnie. Kiedy rolnik jest blisko, przechadza się pomiędzy tymi kłosami, to dopiero to zboże mówi, o, jest rolnik, jest, przechadza się, to rośnijmy. On rośnie dniem i nocą. Ono właśnie dorasta do tego cały czas, aby być gotowe do żniwa. Kiedy my trwamy w Jezusie Chrystusie, czy to jest taka pora, czy taka pora, czy to jest, kiedy jesteśmy razem, kiedy, czy kiedy jesteśmy osobno, musimy codziennie trwać przy źródle, codziennie uczyć się tego, codziennie być z Panem naszym, żeby nie zagubiła się nasza myśl, nasze rozmyślanie o Bożym Słowie, nie zagubiła się ta radość z Chrystusa Jezusa, gdzieś nie została utracona, bo nieraz rzeczywiście wołałem i myślę, że wołamy do Boga o to, Boże, żeby nie było tak, że naprawdę mam już wyznaczone dni radości. Mam wyznaczone miejsca radości, Panie Boże. Kolejne miejsca, w których rzeczywiście postawiłem sobie swoją świątynię i w tych miejscach rzeczywiście już będę się radował i to niech zostanie, tak niech wystarczy. Ja już to słyszałem 18 lat temu, kiedy pewien człowiek opowiadał historię, że zbyt długo się pomodlił przy posiłku i została mu zwrócona uwaga, że za długo się modlić, czas modlitwy dłuższej to jest zboże. Czas modlitwy takiej bardziej przejętej to jest zboże. Otóż właśnie chwała Bogu za to, że kiedy Duch Święty porusza, to jest wszędzie dobry czas, żeby słyszeć głos Boży, żeby słyszeć ten głos Boży i móc być poruszonym przez Ducha Świętego. Więc jeżeli jest taka, nawet taka bym powiedział, prosta sytuacja i widać, że Duch Święty poruszył do tego, żeby w danej sprawie przybliżyć się bardziej, żeby zawołać może wspólnie w tym danym momencie, to chwała Bogu za to, że On ma swoje wtedy sługi, kiedy są czujne, kiedy mają głos wytężony, kiedy rzeczywiście one chcą czerpać w każdym momencie z tego źródła te drzewa, nie tylko wtedy, kiedy im się tam wydaje. Kiedy one będą ustalały to czas i miejsce. Wiecie, kiedy wracałem do tego tematu, tutaj zobaczcie, że była ta historia i to też Pan Jezus powiedział, ostrzegając nas przez to, co też dokonywało się wtedy w Izraelu. To jest napisane w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza. Znana nam historia większości z nas, ale ja bym chciał ją przypomnieć. Jeszcze przypomnieć nam to, co tu jest zapisane, o czym mówi wyraźnie Jezus Chrystus w tym fragmencie. Tu jest napisane od 19 wersetu. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Widzicie, Jezus Chrystus wyraźnie tutaj mówi i wyraźnie nas naucza, wyraźnie nam wskazuje, że jeśli nie wydasz dobrego owocu, jeśli nie wydasz tego dobrego owocu, to wytną cię i wrzucą w ogień. Widzicie, otóż właśnie widzicie wyraźnie, poprzeczka idzie wyżej. Każdy z nas jakiś owoc wydaje w tym życiu. Dobry, zły. Chrystus mówi, macie teraz możliwość, macie źródło, aby wydawać owoc wyłącznie dobry. Macie źródło, aby rzeczywiście z tego źródła zaczerpnąć i wydać owoc dobry. Widzicie, otóż właśnie Jezus Chrystus dalej mówi, że tym owocem nie jest mówienie tylko Panie, Panie. Ale tym owocem jest słyszenie tej woli Pana i wykonanie tej woli. Wiecie, trudne to jest. My tego doznajemy. Również na wyjeździe mogliśmy tego doznawać i doznajemy tego nieraz w własnym życiu, nieraz tak prywatnym, nieraz tak ukrytym przed innymi. Doznajemy tego, że ciężko nam jest usłyszeć czyjąś wolę i nieraz po prostu, kiedy nawet już ją słyszymy, przekładamy ją na to, co my rozumiemy na temat tej woli i na to, co my byśmy w tym momencie chcieli uczynić. I w rezultacie realizujemy swoją własną wolę, mówiąc, że pewnie o to tam chodziło temu człowiekowi. No właśnie, to jest właśnie to. I później człowiek może przychodzić do kogoś i mówić, no fajnie, fajnie, przecież jest fajnie, a ten człowiek mówi, słuchaj, prosiłem Cię, ale kiedy już przyszedłem w to miejsce, gdzie Cię prosiłem, Ciebie już tam nie było. Was już tam nie było. Wiecie, to jest właśnie to, że Bóg nam wyraźnie, kiedy mówi do nas, On chce, żebyśmy Go usłyszeli dobrze. Kiedy pokazuje przez Jezusa Chrystusa, pokazuje nam wielki, potężny atrybut Syna, że Syn słuchał bardzo dobrze Ojca i realizował, co rzeczywiście chciał Ojciec. Syn gorliwie patrzył na to, co rzeczywiście w każdej sprawie chce Ojciec. Dzisiaj wielu chrześcijan, ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami, chodzi po tej ziemi i realizują naprawdę, fajnie realizują jakieś swoje plany, fajnie realizują jakieś swoje rzeczy, ale jeszcze nie zrozumieli, nie zobaczyli rzeczywiście woli Bożej. Dlaczego? Otóż właśnie nieraz już często dlatego, że oni już nie zaglądają, nie chcą zajrzeć głębiej, nie są zdeterminowani tak święcie i już nie walczą o to, żeby zajrzeć głębiej, żeby wejść głębiej, żeby zobaczyć rzeczywiście. Nasz Pan był święcie zdeterminowany nocą, rozmawiając z Ojcem, a rankiem szedł i przedstawiał to ludowi, co sam Ojciec chciał. Wiecie, my myślimy nieraz może, że nam się uda jakoś lżej przejść przez to, że nieraz nam się uda przejść przez to tak lżej niż samemu Panu Jezusowi Chrystusowi. A ja myślę, że Chrystus nas wyraźnie zachęca, nawet więcej, mówi wyraźnie, że jeśli rzeczywiście nie będziemy trwali w poznawaniu, nie będziemy rzeczywiście tymi, którym będzie nam zależało. Mówimy tutaj, nazywamy to nieraz pierwsza miłość, nazywamy to nieraz pierwsza żarliwość, nieraz nazywamy to pierwsza gorliwość, ale rzeczywiście, jeśli nam nie będzie zależało na tym, żeby zgłębić tą Bożą wolę, żeby ją poznać, to i tak zrealizujemy swoją. Zrealizujemy swój plan. Dlatego nieraz w dzień pracując będziesz doznawał tego wieczorem, w nocy, że Bóg będzie cię zachęcał do kolan, do tego, żeby rzeczywiście chociaż ten wieczór, albo jeszcze lepiej ten poranek, spędzić przed Bożym obliczem żarliwie prosząc, żeby rzeczywiście mógł spełnić się Jego plan w tym dniu. My mamy przebłyski, jak nieraz przez chmury przebijają się promienie słoneczne. Mamy nieraz przebłyski, widzimy wyraźnie, jak Bóg coś uczynił, ale Bóg, który jest doskonały, pełny chwały i dostojeństwa, pokazywać chce nam, że On naprawdę dla nas ma tych objawów swojej obecności dużo więcej. Naprawdę dużo więcej. Tylko patrzy, na czym skupiona jest nasza uwaga. Tylko patrzy, co jest w naszej uwadze na pierwszym miejscu. Jakże często w naszej uwadze na pierwszym miejscu jednak jest człowiek. Jednak jest rzecz. Jednak jest jakaś sprawa tutaj ziemska. Jakże Chrystus chce. Jakże mówi, że jeśli On nie będzie na pierwszym miejscu, to nie będzie możliwości zrealizowania Bożego planu, Bożej woli. Po to Chrystus przyszedł, i to wyraźnie widzimy też z tego tekstu, ten tekst nas od tego naucza, że po to przyszedł Chrystus, abyśmy mogli wejść w wolę Ojca, żebyśmy mogli ją zrozumieć. Gdyby Chrystusa na tej ziemi nie było, pozostaliby nam prorocy, pozostaliby nam inni starotestamentowi mężowie, ale nigdy nie zgłębilibyśmy tak woli Bożej. Nie moglibyśmy jej tak zobaczyć, jak w momencie, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, jak w momencie, kiedy możemy wgłębiać się w to, kim był, kim jest Jezus Chrystus. I dlatego też przed Jego przyjściem widzimy wyraźnie, jest napisane w 3 rozdziale Ewangelii Mateusza. O tym właśnie mówi Jan, mówiąc o Izraelu. Oczywiście pokazując Izraela, że musi się ten naród też upamiętać, ale patrzmy na siebie, spójrzmy też na to, jak co się dokonuje z nami, jak Bóg chce nas wprowadzić i co jest potrzebne, aby się tak stało. Niech wam się nie zdaje, mówi Jan Chrzciciel do tego ludu, który tam jest wokół niego, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I tutaj się na tym zatrzymajmy. Zobaczcie. Wyraźnie mówi, niech będzie w was ten owoc. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie, że już jesteście synami Abrahama. Inaczej można powiedzieć, nie wmawiaj w siebie, że już jesteś chrześcijaninem i rzeczywiście osiągnąłeś to, co należało osiągnąć. Już jesteś na pewno zbawiony. Oczywiście zbawienie masz w Chrystusie, ale jeśli w Nim trwasz. Zbawienie masz w Chrystusie, jeśli wypełniasz wolę Bożą. Chrystus nie powiedział, że wszyscy już jesteście moimi braćmi, moimi siostrami, wszyscy jesteście już nimi, dlatego że przyszliście do mnie. Nie, Chrystus mówi, kto wypełnia wolę Bożą. Chrystus mówi, kto czyni to, co z Ojca, ten jest moją rodziną. On mówi, wyraźnie tam zaznacza. Dlatego w wielu momentach, w wielu miejscach dzisiaj Boży lud potrzebuje naprawdę bardzo silnie upamiętania, bo sikiera, tutaj wyraźnie zaznaczona, jest przyłożona. Jaka to jest sikiera? Wiecie, jaka to jest sikiera? Słabnięcia. Sikiera już tego, że ludzie nie potrafią, kiedy podejmuje się jakąś sprawę z wiarą, już ludzie tracą wiarę, słabną, oni już nie mają, oni potrafią coś powiedzieć Panu Bogu, oni coś potrafią rzeczywiście uczynić, ale on już nie ma w nich, nie widać tego życia, nie widać tego już działania Ducha Świętego, nie widać tego świętego przejęcia, nie widać tego, żeby rzeczywiście ten Duch Święty mógł ich poprowadzić dalej. Zobaczmy na to. Bo naprawdę, jeśli chodzi o smykałkę dzisiaj, wielu chrześcijan to są sprytni do czegoś, żeby Bogu jednak powiedzieć, że Boże, czy nie było tak, że przecież byłeś jednak, nauczałeś wśród nas, że nie było tak, że jednak przemawiałeś do nas, że my jednak Tobie służyliśmy, a Bóg mówi, moja wola. W codzienności, moja wola. Możesz być sprytnym ze smykałką człowiekiem, który będzie próbował zastąpić Ducha Świętego, który będzie próbował w jakimś sensie pokazać, że Duch Święty może teraz poczekać, że Ty teraz świetnie Go zastąpisz, ale nie dasz rady. Bóg posłał swojego Ducha Świętego nie po to, żeby On gdzieś tam stał obok nas i obserwował, jak my jesteśmy swoim Duchem poruszeni, ale żeby nas napełnić, żeby nam dać zrozumienie Słowa Bożego, abyśmy nam przypomnieć Słowa Jezusa Chrystusa i przypomnieć sposób taki, jaki On je wypowiadał. Przecież kochani, mógłby każdy z nas powiedzieć, przypomnienie słowa Jezusa Chrystusa, to my przypominamy. My się nawet ich uczymy na pamięć. My sobie je przypominamy. Po co nam w takim razie Duch Święty? Aby przypomnieć je tak, jak one były powiedziane przez samego Zbawiciela. Aby móc je zrozumieć tak, jak były powiedziane przez samego Zbawiciela. Aby w tych słowach zobaczyć Zbawiciela. Aby w tych słowach zobaczyć Jezusa Chrystusa. Żeby nie stało się tak, że my zostaniemy odcięci. Żeby nie stało się tak, że ktoś może myśleć o sobie, że ja już tyle pozyskałem, ja już tyle zrobiłem i w pewnym momencie jednak rzeczy tego świata, jednak sprawy tego świata, jednak to, jednak tamto sprawia, że ten człowiek już nie ma takiej łączności z Bogiem, albo że już rzeczywiście on traci, że już ten Duch Święty nie może w tym człowieku działać, że już działa jakiś automatyzm, że już działa jakieś sobie myślenie, że już działa coś tam, to jakieś nauczenie się czegoś, ale tam już nie ma Ducha Świętego. Ale tam już nie ma tego swobodnego działania Ojca przez Ducha Świętego. Tam już nie ma przypominania nawet tego słowa. Wiecie, kiedy myślę sobie właśnie o obozach, kiedy myślę sobie o czasie, kiedy jesteśmy razem przez dni całe, to myślę sobie właśnie o tym, że żeby rzeczywiście z nich najwięcej skorzystać, to naprawdę trzeba być poddanym Duchowi Świętemu. To naprawdę trzeba być poddanym Duchowi Świętemu, żeby nie odfajkować kolejnego czasu, tygodnia, który spędziliśmy razem i powiedzieć byłem, jestem, byłem i było wszystko dobrze. Ale żeby ten Duch Święty mógł docierać przez każdego, do każdego z nas i przez każdego, mógł rzeczywiście dotykać się nas. Zobaczcie, my jesteśmy naprawdę ludźmi, którzy są bardzo lotnych umysłów. Żeby nas ściągnąć do tematu Bożego, nasze umysły do tematu Bożego jest tak ciężko. Dlatego, że my naprawdę mamy swoją twórczością nieraz, naprawdę jesteśmy w stanie zastąpić Ducha Świętego. A tu chodzi o to, żeby Duch Święty w nasze serca, rzeczywiście, żeby On dawał twórczość. Nie my, nie to, co zapamiętaliśmy z innych miejsc, ale Duch Święty. Dlatego o to chodzi, żeby rzeczywiście tym źródłem wzrostu tego, można powiedzieć, już tak przykładowego, tego właśnie drzewa było naprawdę, był ten Duch Święty, żeby na tym drzewie mógł być widoczny ten owoc. Jakże potrzebny on jest. 13 rozdział Ewangelii Ewangelii Łukasza, 13 rozdział. I powiedział do nich podobieństwo od 6 wersetu. I powiedział do nich podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo, zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję, wytnij je. Po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze przez jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Bóg mówi tutaj wyraźnie, pokazuje, mówi, jakiego owocu potrzebuje, to wcześniej czytaliśmy, a tutaj widzimy wyraźnie, że Bóg oczekuje owocu. Jak myślicie, jaki to jest owoc? Czy to jest owoc bycia na zgromadzeniu? Siedzenia? Czy to jest owoc działa, owoc właśnie tego Ducha Świętego? Tego, gdzie będziemy mogli iść właśnie w tym owocu Ducha Świętego. I ten owoc Ducha Świętego zanieść też innym, mając go sami w swoim życiu, w swoim sercu. Ten owoc Ducha Świętego, ten dobry owoc działania Jego rzeczywiście Syna. Ten żywy owoc działania Jego Syna. I rzeczywiście tutaj Bóg przychodzi i nie widzi. W tym czasie w Izraelu były synagogi, były miejsca spotkań, było miejsce, gdzie oni naprawdę wyznawali swoją religię i mówili, Bóg jest z nami, my jesteśmy z Boga i On jest z nami. A kim Ty jesteś? Ty, który mówisz, że my z Boga nie jesteśmy? Odrzucili Jezusa Chrystusa, bo oni mieli tak silną wiarę w swoją religię, że odrzucili samego Jego Syna, samego Bożego Syna, bo oni myśleli właśnie, że oni już wszystko mają, a Syn w mocy Ducha przyszedł, aby obwieścić im Królestwo Boże. Ale oni już tego nie przyjęli, bo oni mieli tak silną religię, tak silne swoje wyznanie, że oni naprawdę sobie już zorganizowali całe swoje chrześcijaństwo, całą swoją religię, oni już mieli wszystko dopięte. Kminek, koper, wszystko mieli już podopinane, całą posługę, całe już ofiarodawstwo mieli fajnie porozwijane, już osoby poustawiane po swoich stanowiskach, wybory, wszystko mieli poukładane. A teraz przychodzi ktoś bezpośrednio od Boga, Jego własny Syn i mówi im, że nie jesteście posłuszni Bogu, że Ojciec nie ma w tym upodobania, co czynicie, że mówicie, Panie, Panie, Boże, Boże, mówicie, a już sercem swoim jesteście daleko od Niego. Już nawet nie słyszycie, co On chce do was powiedzieć a propos życia, a propos należenia, a propos tego, żeby być. I chwała Bogu za to, że Bóg pokazuje nam, że On chce naprawdę tego życia, tej obfitości, tego doznania, kiedy będziemy jeszcze więcej. Ci, którzy już tego doznają, chwała Bogu, idźcie dalej, większe jeszcze sile. Ci, którzy gdzieś osłabni, doznają pocieszenia, wzmocnienia, abyśmy naprawdę byli tymi, których Duch Święty może swobodnie działać. Abyśmy rzeczywiście byli tymi, gdzie Bóg będzie, przyjdzie. Nie będzie musiał czekać nawet roku. Nie będzie musiał czekać półtorej roku. Czy już nie mówiąc 3 lat. I w końcu powiedzieć, niech w tej ziemi co innego zacznie rosnąć. Na próżno miejsce zajmować ma to drzewo. Więc Jezus Chrystus naprawdę Jego pragnieniem dzisiaj, pragnieniem całego Jego wstawiania, wyrazem Jego wstawiennictwa u Ojca jest to, abyśmy mogli naprawdę rozumieć Jego całe posłannictwo, które było, kiedy był tutaj na tej ziemi, to od czego On pragnął, jakże szedł i wykonywał ojcowskie pragnienia, jakże szedł i rzeczywiście czerpał nieustannie z Ojca. Czasy końca to nie będą czasy rozleniwienia duchowego. To nie będą czasy, kiedy lud Boży będzie mógł sobie powiedzieć, to są czasy spokojne, jest jeszcze tyle czasu, my poznajemy znaki czasu, mamy jeszcze sporo czasu, spokojnie. Nie, to jest czas, w którym Boży lud będzie jeszcze więcej wykonywał pracy polegającej na tym, że będą przychodzili więcej do Boga, że będą jeszcze więcej radzili się swojego Boga, że będą jeszcze więcej szukali Boga, szukali Go w Jego Słowie, szukali w Słowie tym, które jest zapisane, później w Słowie, którym będzie chciał Bóg przemawiać przez swoje sługi, czy przez pieśni, przez różne rzeczy, będą szukali Jego oblicza, kiedy będą znajdowali Jego wolę, oni będą się jej trzymali kurczowo, naprawdę kurczowo. Oni będzie widać w nich to, że oni są naprawdę coraz bardziej rozpaleni tym pragnieniem. Będzie widać, że w nich to pragnienie nie gaśnie, że oni są jeszcze bardziej rozpaleni tym pragnieniem niż człowiek najbardziej pragnący otrzymać to, o czym całe życie marzył. Naprawdę to nie są słowa, to nie są tylko puste slogany. Kochani, wy wiecie, że my tak potrzebujemy żyć, że kto tak żyje, chwała Bogu, niech idzie dalej, ale generalnie potrzebujemy tak żyć, bo czasy ostateczne będą czasami, kiedy miłość wielu oziębnie. Kiedy rzeczywiście oni będą myśleli o sobie naprawdę, ja już mam przecież świątynię w sercu, ja już mam swoje posługi, ja już mam wszystko, ja już mam, spokojnie. A Bóg mówi, twoja codzienność, Twoje myślenie, Twoje zamysły w domu Twoim, w Twoim ogródku, w Twoich gdzieś tam zapleczu, wtedy, kiedy robiłeś to, kiedy robiłeś tamto. Gdzie było Twoje serce? I to nie jest przymus, kochani. To nie jest to, że Bóg bierze teraz Ciebie jako niewolnika i każe Ci. To jest przyjemność, tylko ja pokazuję, że jeśli tracisz Ducha Świętego, jeśli tracisz społeczność, tą rzeźkość, tą żywotność tracisz, to później rzeczywiście coraz bardziej ograniczasz to. Coraz bardziej to ograniczasz. Coraz bardziej gdzieś to tam się dokonuje. Ale kiedy żyjesz codziennie w Chrystusie, to widać, że pewne rzeczy ci się ograniczają. Pewne rzeczy to są będą fizyczne rzeczy. One nieraz mogą ci się ograniczać. Te ubiory, to wszystko może się nieraz ograniczać. Ale nigdy nie ograniczysz Chrystusa. Naprawdę. To, co mówimy nieraz, mówimy, że mamy świadomość jako dzieci Boże, że jednym z głównych natarć wroga, że jednym z głównych jego narzędzi to jest mamona. Jednym z głównych jego natarć to jest po prostu wykupienie sobie człowieka bardzo często przez dobrobyt, przez mamonę. Dlatego my jeszcze bardziej zachęceni tym, jak żył Chrystus. I chcemy być tymi, którzy rzeczywiście swoje mają korzenie zapuszczone. Rzeczywiście w Chrystusie Jezusie. Mają rzeczywiście swoje dbanie w Chrystusie Jezusie, których nie zadowolisz tymi rzeczami tego świata. Nie zadowolisz ich, może jakąś będą mieli wdzięczność, może będą mieli jakąś radość, ale zadowolisz ich najbardziej, gdy będziesz naśladował Chrystusa, gdy będziesz im zachęcał ich do Chrystusa, gdy będziesz im mówił o Chrystusie, tym najbardziej ich zadowolisz. Słuchajcie, naprawdę, dzisiaj nie problem jest, żeby rzeczywiście móc coś nabyć. Nie problem, coraz bardziej, ta ziemia, to ludzie mówią, żeby coś nabyć. Coraz więcej jest głodu Bożego Słowa. Jakiego? Przecież Biblia jest coraz szerzej rozpowszechniana. Coraz bardziej jest rozpowszechniona. Właśnie głodu tego Ducha Świętego, który będzie działał w sercach ludzi, gdzie ludzie będą widzieli ożywione Boże Słowo w życiu, które będzie zmieniało ich z grzeszników na ludzi świętych, ludzi bogobojnych, ludzi poddanych Bogu, ludzi, którzy rzeczywiście dni swoje mają policzone, którzy mają świadomość policzenia tych dni przez Boga, którzy mają świadomość tego, że Bóg wie, kiedy oni zakończą, kiedy przyjdzie ich ostatni oddech i wiedzą dobrze, że w tym momencie nie będzie się liczyła żadna rzecz, i żadna osoba na tej ziemi tak bardzo jak Chrystus. Czy był w sercu, czy był na pierwszym miejscu, czy On był decydentem głównym w tej czy w tamtej sprawie w moim życiu. Naprawdę. Niech tak będzie. Szybko przeczytajmy z 2 Piotra 3 rozdziału. Ale teraźniejsze niebo i ziemia o 7 wersetu. Mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jednak umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo chce, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Chwała Bogu. To wyraźnie nam pokazuje, że Bóg ma swój cel z sercem człowieka uczynić. Ma swój cel uczynić tak, żeby to serce było dla Jego chwały, żeby ten człowiek był użyteczny, wewnętrzny człowiek był użyteczny. Oczywiście ten człowiek może później wykonywać też coś fizycznie, będzie to wykonywał, gdyż Bóg nam dał też umiejętności i ręce, abyśmy to wykonywali, ale to zawsze masz świadomość tego, że wykonujesz to dla Pana, że wykonujesz to i nigdy nie pójdzie za tym twoje serce, nie ukochasz tego, nawet co wykonujesz. Bardziej niż Jezusa Chrystusa. Nie umiłujesz tego. Będziesz to wykonywał, gdyż rzeczywiście na tej ziemi pewne rzeczy są potrzebne, ale twoja miłość będzie w Chrystusie. I kochani, kiedy względem siebie nieraz mówimy o tym, kiedy rozmawiamy o tym, to mogę ci nieraz powiedzieć, ale przecież ja miłuję Jezusa Chrystusa ponad wszystko. Te rzeczy faktycznie mają dla mnie znaczenie, ale ja miłuję Chrystusa. I tak rzeczywiście możemy się rozstać. Ale nawet po tym rozstaniu, w czasie, kiedy to już mówiłem, może by jest tak, nie może, ale jest tak, że Bóg bada moje serce i Bóg patrzy na to, czy rzeczywiście tak mówię, czy rzeczywiście tak żyję. Bo jeśli rzeczywiście staje się kłamcą drugiego, to Paweł mówi, źle już z tobą. Źle już z tobą. Nie stawaj się kłamcą. Nie stawaj się kłamcą swojego brata. Jeśli rzeczywiście masz w swoim sercu miłość do Chrystusa, na pierwszym miejscu chwała Bogu. Ja nie mówię teraz, żeby każdy mówił, że nie ma miłości. Nie. Chwała Bogu za to, że Bóg wśród nas stawia następnych, którzy mają Chrystusa naprawdę przed swoimi oczami. Chwała Bogu, takich miejsc jest naprawdę. To prawda, coraz mniej. Chwała Bogu za to, co czyni. Ale Bóg chce rzeczywiście i próbę sami przechodzimy, która pochodzi od Niego nieraz. Przechodzimy próbę rzeczywiście, co będziemy mieli. Czy w naszych sercach jednak pokochamy jakąś rzecz, pokochamy coś tutaj ziemskiego, bardziej niż przyjście naszego Pana. Paweł, kiedy rozstaje, wie o tym, że rozstanie się niebawem z Tymoteuszem, mówi, ja dostanę wieniec, Tymoteusz. Ja umiłowałem dzień przyjścia Chrystusa. Dla mnie ten dzień był bliższy mojemu sercu niż wszystkie rzeczy na tej ziemi, niż wszystkie układy, wszystkie jakieś powiązania, niż nawet ci, którym zwiastowałem Ewangelię, chociaż oni są w moim sercu na wieczność. Mógłby Paweł powiedzieć, to jednak ten dzień przyjścia mojego Pana, mój Pan jest tam na pierwszym miejscu. I ty może już dobrze to wiedział. Nie trzeba było dowodów na to przez Pawła dawanych Tymoteuszowi, lecz Tymoteusz znał życie Pawła i wiedział, że ten człowiek naprawdę miał Chrystusa przed swoimi oczyma i ten wieniec otrzyma. I na pewno ten wieniec otrzyma, bo on umiłował przyjście Pana ponad własne życie, ponad to wszystko, co widziały jego oczy. Nam naprawdę, i Pan dobrze o tym wie, i dlatego wstawia się tam za nami, żeby nas oczy ziemskie nie pociągały bardziej niż serce, niż miłość do Jezusa Chrystusa. Wstawia się tam za nami. Nie wstawia się dlatego, bo tak mu się podoba, a my tego nie potrzebujemy. On naprawdę, my bardzo, bardzo potrzebujemy tego każdej sekundy, aby wstawiał się za nami sam arcykapłan, sam Jezus Chrystus, gdyż On wie rzeczywiście, jak łatwo nas pociągnąć w jakąś sprawę, jak łatwo nas wprowadzić w to, odprowadzając od bojaźni Bożej w jakieś rzeczy. Dlatego wstawia się za nami, abyśmy rzeczywiście mogli biegu dochować, abyśmy okazali się rzeczywiście tymi, którzy w momencie próby, w momencie, kiedy przyjdzie chwila, że nasze życie się zachwieje tutaj na tej ziemi, to żeby rzeczywiście w naszych sercach było to, Panie, nie zgasła w nas tęsknota za Twoim przyjściem. Nie zgasła w nas tęsknota. I wtedy będziesz mógł wiedzieć, Panie, ta tęsknota w moim sercu jest jeszcze silniejsza. Aż przyjdziesz, aż rzeczywiście przyjdziesz i weźmiesz mnie. I nie będzie mi żal miejsca ludzi, gdyż wiem, że spotkam się z tymi, którzy również umiłowali dzień Twojego przyjścia. Spotkam się z nimi. I o to chodzi, kochani, żebyśmy naprawdę nie wyschli, żebyśmy nie byli wyschnięci, ale żeby były te drzewa pełne owocu, żebyśmy naprawdę byli pełni owocu, bo tam spotkają się naprawdę ci, którzy owoc przynieśli Panu swojemu. Gdzie On chciał przyjść, gdzie przychodził do nich, a oni rzeczywiście mówili, Panie, Ty wiesz, Ty to dałeś i Ty sam sprawiłeś, ale owoc jest, bo słuchałem Twojego głosu, byłem posłuszny Twoim słowom, dlatego Ty dałeś, Panie, owoc i Ty wiesz, że On tam jest. Dlatego chwała Bogu za to jeszcze raz. Niech będzie Bogu chwała i też módlmy się w tym za sobą, żebyśmy naprawdę w tym tak trudnym, ciężkim czasie, kiedy ktoś mógłby powiedzieć naprawdę, dom mam dla rodziny, mam utrzymanie, mam to, mam tamto, jestem spokojny. Obyśmy najbardziej byli spokojni wtedy, kiedy mamy Chrystusa i najbardziej niespokojni, kiedy tracimy miłość do Niego i tęsknotę za dniem Jego przyjścia, żeby to był w nas niepokój największy i chociażby wielu rzeczy nam zabrakło na tej ziemi, to żeby to w nas był niepokój największy, żeby wtedy rzeczywiście zbadali swoje serce i niech Pan sam tak sprawi, żebyśmy rzeczywiście doznali w tych sercach, jeśli tak nie jest, szybko przybiegnięcia do Jezusa Chrystusa i rzeczywiście pragnienia, Panie, przecież zeszło z moich oczu to, co najważniejsze. Przecież gdzieś to zostało utracone. Potrzebujemy. Bóg powiedział wyraźnie, że On doskonale wie, że będziemy szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Te inne rzeczy zostaną nam przydane, ale Bóg szuka tych dzisiaj. Również patrzy na tą ziemię, patrzy za tymi, którzy szukają Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Oby pośród nas jak najwięcej było takich, a daj Boże, żeby wszyscy. Amen.